Witam wszystkich. Kontynuujemy nasze rozważania Ewangelii Marka. Opowieść Marka o dobrej nowinie, o namaszczonym Zbawicielu, Syna Boga, czyli Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. My znamy Biblię, znamy historię, wiemy, w naszej głowie wiemy, Jezus Zbawiciel, Jezus Król. Nawet wśród ludzi niewierzących mają jakieś pojęcie, kim był Jezus. Ale dla współczesnych, wtedy, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, Jezus był wielką niewiadomą. Czy to jest ten król, żydowski król, który miał przyjść, wybawić Izraela? Czy prorok, czy jakiś nauczyciel? I Żydzi mieli różne odpowiedzi. Nikodem powiedział: wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Ludzie się zdumiewali, zastanawiali się, cóż to jest, co to za nowa nauka, że nawet rozkazuje demonom i są mu posłuszne. I Jezus też miał konflikty oczywiście z religijnymi ludźmi w tym czasie, z faryzeuszami, konflikty dotyczące interpretacji prawa. Oni mówili, że nie jest tym Mesjaszem, odrzucili go, ale z drugiej strony trzeba było jakoś wytłumaczyć te cuda. I po jednej stronie demony krzyczą: co my z Tobą mamy, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? A z drugiej strony faryzeusze mówi: ma Belzebuba i władcą demonów wypędza demony. I rozdziały od połowy czwartego rozdziału do szóstego to są te wielkie pytania i odpowiedzi, a w zasadzie to pytanie, kim on jest? Kim on jest, że nawet burza jest mu posłuszna, wiatr jest mu posłuszny? Kim on jest, że legion demonów wygonił z człowieka opętanego? Kim on jest, że pomógł kobiecie cierpiącej na krwotok? Wskrzesił z martwych dziecko? To jest pytanie kluczowe dla nas. Kim on jest? To jest pytanie dla nas na teraz i pytanie, które rzutuje też na przyszłość. Gdzie spędzimy wieczność? Czy jest tylko dla Ciebie postacią z książki, historią? Czy jest Twoim Panem, Bogiem? Czy wierzysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy, abyś był usprawiedliwiony, kiedy staniesz przed Bogiem? Widzimy Jezusa w tych rozdziałach, które ostatnio rozważaliśmy, jako pomocnika od sytuacji beznadziejnych, tak jak uzdrowił kobietę, jak wskrzesił córkę Jaira. To jest dobry Bóg, który przyszedł w postaci człowieka i jest opisywany jako dobry pasterz. Bóg, który jest zainteresowany pomocą każdej osobie, w każdej sytuacji. I w szóstym rozdziale narracja się trochę zmienia na początku, bo do tej pory wszyscy dziwili się cudom Jezusa, a tutaj Jezus dziwi się niedowiarstwu ludzi. Podważali Jego autorytet, mówili, kto to jest, cieśla, ten, którego my znaliśmy, tam jeszcze byli apostołowie, którzy byli prostymi rybakami. Jak to jest, że oni głoszą z mocą, że demony wychodzą, oni uzdrawiają. No i widzimy taką boską pokorę Jezusa, który pośród odrzucenia, pośród niezrozumienia jest i cały czas jest wierny swojemu powołaniu, tak jak jest powiedziane, Syn Boży przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus nie opiera swojej służby na wierze czy niewierze ludzi. On jest dobrym pasterzem, który przyszedł ratować grzeszników od wiecznego potępienia i zmierza do Jerozolimy, aby oddać życie za nasze grzechy. I pomimo tego zniechęcenia, czyli wiary ludzi w Niego, On działa. Ta dobra nowina dociera, On uzdrawia tych, którzy przychodzą do Niego. I apostołowie działają, i apostołowie głoszą, aby ludzie pokutowali, wypędzają demony i uzdrawiają chorych, namaszczają olejkiem i ci chorzy są uzdrawiani. Widzimy, jak ten autorytet Jezusa jest przekazywany apostołom. Oni mają moc nad chorobami, nad demonami, tak żeby ludzie widzieli, że ta rzecz wyszła od Boga. I w tą historię Jezusa, apostołów, którzy poszli głosić, jest wpleciona Śmierć męczeńska, śmierć Jana. W zeszłym tygodniu brat Andrzej opowiadał nam o tej tragicznej historii Jana, który zapowiadał Mesjasza, który został okrutnie stracony przez zapatrzonego w siebie, zadufanego w sobie króla. Z jednej strony Jan, nie bojący się rzucić wyzwania Herodowi, mówiąc mu, że grzeszy. I z drugiej strony jest ten zły, zdeprawowany król, myślący tylko o własnych przyjemnościach, myślący o władzy, podążający za własnymi pożądliwościami, które prowadzą go do tego, że skazuje na śmierć Jana. I w tym rozdziale też zobaczymy Jezusa jako dobrego pasterza, Boga, który jest dobrym pasterzem. Mamy 4 Ewangelie, 4 opowieści o najważniejszej postaci, jaka się pojawiła na ziemi. Każdy ewangelista z różnej strony opowiada nam o tym, po co przyszedł Jezus, czego dokonał, co ma jeszcze nadejść, jak wypełniły się w jego życiu proroctwa. I poznanie Jezusa jest kluczowe dla naszego życia chrześcijańskiego. Tak jak Piotr mówi w drugim liście Piotra, w 1 rozdziale, łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana, jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. W drugim liście do Koryntian też jest napisane, że wszyscy patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle stajemy się przemienieni na ten obraz, z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Poznanie Jezusa to jest najważniejsza rzecz dla nas. Poznanie Jego charakteru, Jego natury, tego dobrego pasterza. I w tym 6 rozdziale mamy właśnie skonfrontowanego złego króla, złego pasterza z dobrym pasterzem Jezusem Chrystusem. Przeczytajmy od Marek 6 rozdział od wersetu 30 do 44. A apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co czynili i czego nauczali. I powiedział do nich: pójdźmy na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli wolnego czasu, aby zjeść. I odpłynęli w łodzi na odludne miejsce, żeby być na osobności. A ludzie widzieli, że odpływają. Wielu go poznało i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, wyprzedzili ich i zgromadzili się przy nim. Kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. I zaczął nauczać ich wielu rzeczy. A gdy było późno, Jego uczniowie podeszli do Niego i powiedzieli: miejsce to jest puste, a pora już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wsi i kupili sobie chleba, bo nie mają co jeść. Lecz On im powiedział: wy im dajcie jeść. Zapytali Go więc: czy mamy pójść i za 200 groszy kupić chleba i dać im jeść? A on im powiedział, ile macie chleba, idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: 5 i 2 ryby. Wtedy kazał im posadzić wszystkich w grupach na zielonej trawie i usiedli w grupach po 100 i po 50. A wziąwszy te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił. I połamał te chleby i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. Także te 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy dosyca. I zebrali 12 pełnych koszy, kawałków i resztek ryb. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn. Historia zaczyna się od powrotu apostołów. Zebrali się u Jezusa i powiedzieli mu wszystko. I widzimy Jezusa, dobrego pasterza. On ich wysłał, przyszli do Niego i co im mówi? Odpocznijcie. Widzieliśmy już wcześniej w Ewangelii Jezusa, który był tak zmęczony, że zasnął w łodzi. Szorm szalał, wody się wlewały do łodzi, a Jezus spał. Cały czas tłumy przychodziły, prosiły o uzdrowienie, On cały czas nauczał. I myślę, że ludzie, kiedy zobaczyli apostołów, którzy też mieli tą moc, też uzdrawiali, też głosili, to też mieli ten czas maksymalnie zajęty i byli pewnie wykończeni. I Jezus mówi, odpocznijmy, zjedzcie, udajmy się na odludne miejsce, czyli odpocznijcie razem ze mną, porozmawiajmy, nie tam w mieście, nie w jakiejś karczmie, nie przy głośnej muzyce albo przy wspólnym uwielbieniu, ale w miejscu, gdzie nic nie przeszkadza, gdzie można się przemyśleć swoje życie, pomyśleć, zastanowić się. A był z nimi Jezus, więc Jezus mówi, porozmawiajmy, pobądźmy sami. I to jest ten pasterz, który zna potrzeby ludzi. Wie, co potrzeba, ile można pracować i że trzeba też odpocząć. I tak jak Jezus mówi w liście do Hebrajczyków, czy przepraszam, autorzy listu do Hebrajczyków mówią, nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć z wszystkimi naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Nasz Stwórca zna nasze życie, wie, czego potrzebujemy. Jezus wiedział, oni potrzebują tego spotkania. Psalmista w psalmie 139 też pisze, Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli, otaczasz moją ścieżkę i spoczynek. Wszystkie moje drogi są Ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Panie, je znasz. Otaczasz mnie z przodu i z tyłu i położyłeś na mnie Twoją rękę. Taki jest nasz Bóg. To nie jest Bóg daleko, Bóg, który nas nie zna, Bóg, który powiedział, zróbcie to, spotkamy się w niebie. To jest Bóg, który chce, żebyśmy z Nim przebywali w tym miejscu spokoju, w tym miejscu oddzielenia, w tym miejscu odludnym. To jest takie miejsce też, gdzie w Starym Testamencie widzimy, jak powołani ludzie często tam się spotykali z Bogiem, tam się wyżalali Bogu, tam Bóg z nimi rozmawiał. Nie w Jerozolimie, nie w zgiełku, ale gdzieś na właśnie pustynnym, odludnym miejscu. No ale ludzie widzieli, że płyną sobie dalej, pewnie nad jakąś zatokę gdzieś tam przy Jeziorze Galilejskim, a znali Jezusa, znali uczniów, no to pobiegli szybko do Jezusa. Widzieli, że odpływają, wielu go poznało i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miejsc i wyprzedzili ich i zgromadzili się przed nim. Jezus nie ma chwili odpoczynku. Apostołowie nie mają chwili odpoczynku. No i nawet jeżeli nie wszyscy ci ludzie potrzebowali uzdrowienia, potrzebowali słuchać słowa, no to chcieli zobaczyć te cuda. No to każdy z nas by chciał widzieć odrastające ręce, uzdrowienia chorych. Część z nich pewnie traktowała to jako rozrywkę. Część oczywiście potrzebowała pomocy. I Jezus znał ich motywy i mimo wszystko jako dobry pasterz nie powiedział, nie, wy chcecie tylko się zabawić, chcecie obserwować, wam tylko na tym zależy. On wiedział, że wśród tych ludzi są zgubione owce, są ludzie, nad którymi trzeba się zlitować i może oni w Niego uwierzą i pójdą za Nim. Więc kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza i zaczął nauczać ich wielu rzeczy. To jest jedyny cud, który jest oprócz zmartwychwstania, który jest wymieniony we wszystkich Ewangeliach. Możemy z różnej strony zobaczyć, jak apostołowie to opisują i w innych Ewangeliach, czy też w innych tłumaczeniach też możemy zobaczyć, że przeczytać, że Jezus przywitał ich, albo przyjął serdecznie, albo przyjął życzliwie. Taki jest Jezus. Jest otwarty na ludzi, otwarty na problemy, otwarty na nasze problemy. Niezależnie co przeskrobiemy, jak zgrzeszymy, On czeka na nas. I w Biblii często odnajdujemy właśnie ten obraz pasterza, pasterzy, owiec, które się błąkają, jak nie mające pasterza, które porzuciły pasterza i tak dalej. I musimy podchodzić do Biblii tak, jak ona została napisana. Kiedy Jezus głosił do Izraelitów te 2000 lat temu, a to był naród rybaków, pasterzy, a wcześniej w Starym Testamencie no to byli rolnicy, to byli pasterze, którzy rozumieli. Jak słyszeli owce mają pasterza, nie mają pasterza, to oni wiedzieli, że owce nie są zbyt bystrymi zwierzętami, mówiąc delikatnie. Jak nie ma pasterza, to się rozpieszczą albo będą stały w miejscu i nie będą wiedziały, że 50 metrów dalej jest zielona trawa. Więc musi być pasterz, który je prowadzi do wody, prowadzi na pastwisko. Owce potrafią się zabłąkać, zgubić, więc pasterz zawsze musi przeliczyć, czy któraś z nich gdzieś nie poszła, poszukać, przyprowadzić do stada. No, owce trzeba też strzyc, więc jest masę pracy z owcami. No i to jest obraz, który Bóg używa, żeby ci ludzie wtedy zrozumieli. My pewnie byśmy woleli inne skojarzenia albo inne przykłady, ale do Biblii należy podchodzić, żeby zrozumieć, należy rozumieć do kogo, kiedy, co Bóg mówił i dopiero wtedy budować na tym nasze zrozumienie. I pasterze są takim odzwierciedleniem przywódców Izraela. Właśnie ci królowie w dawnych czasach Starego Testamentu byli określani jako pasterze. I w 4 Mojżeszowej albo w Księdze Liczb Mojżesz, kiedy wie, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, mówi do Boga: niech Pan Bóg duchów wszelkiego ciała ustanowi męża nad zgromadzeniem, który będzie wychodził przed nim i który będzie wchodził przed nim, który będzie wyprowadzał i który będzie je wprowadzał, tych ludzi, te owce, aby zgromadzenie Pana nie było jak owce, które nie mają pasterza. Mojżesz to doskonale rozumiał, ten przykład pasterski, modlił się do Boga, ażeby był ten dobry pasterz, który będzie troszczył się od Izraela. I w Księdze Samuela o Dawidzie jest też powiedziane. Izrael przyszedł do niego, powołał, czy powiedział, że ty króluj nad nami, i powiedzieli do niego: ty będziesz pasł swój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad Izraelem. I było kilka dobrych królów, dobrych pasterzy, ale niestety było też bardzo wielu złych pasterzy. W pierwszej królewskiej możemy przeczytać o królu Achabie i Hoszafacie, którzy postanowili, namawiali się na wojnę z Syrią. No i Jehoszafat pytał się, czy jest jakiś prorok, który by mógł potwierdzić, bo wszyscy mówili: tak, idźcie na wojnę, Pan da wam zwycięstwo. I pojawił się Michałasz i Michałasz powiedział: widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce nie mające pasterza. A Pan powiedział: oni nie mają Pana, czyli tego przywódcy. Więc byli dobrzy, byli źli pasterze. Pasterze mieli troszczyć się o ludzi. I to nie tylko ci Izraelici, izraelscy namiestnicy, królowie byli nazywani pasterzem, bo w Księdze Izajasza możemy przeczytać, jak Izajasz prorokował: i o Cyrusie mówię, czy Bóg mówił przez Izajasza, i o Cyrusie mówię: on jest moim pasterzem, bo wypełni całą moją wolę. I mówią do Jerozolimy: będziesz odbudowana, a do świątyni będziesz założona. Więc powołani przez Boga ludzie są pasterzami, którzy mają troszczyć się o Izraela. I w 34 rozdziale Księgi Ezechiela możemy przeczytać, cały ten rozdział jest o pasterzach, o złych pasterzach i o dobrym pasterzu, który ma przyjść. Ezechiela 34 rozdział. I Ezechiel na początku prorokuje o złych pasterzach. Doszło do mnie słowo Pana mówiące: synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz: tak mówi Pan do tych pasterzy. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czy pasterze nie powinni paść trzody? Jadacie tłuszcz, okrywacie się wełną i zabijacie tuczne zwierzęta, lecz trzody nie pasiecie. Słabych nie pasiliście, chorego nie leczyliście, złamanego nie obwiązujecie, spłoszonego nie przyprowadzacie, ani zgubionego nie szukacie, ale siłą i okrucieństwem panujecie nad nimi. I na końcu tego rozdziału, czy pod koniec, może jeszcze w środku, Bóg mówi od 11 wersetu: tak mówi Bóg, Oto ja sam będę szukać moich owiec i o nie pytać. Jak pasterz troszczyć się będę o swoją trzodę, kiedy znajduje się wśród swoich rozproszonych owiec, tak ja będę się troszczył o moje owce i wyrwę je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły. Zgromadzę je i będę je pas na górach Izraela, nad strumieniami i po wszystkich zamieszkałych miejscach tej ziemi. Będę pas na dobrym pastwisku, na bujnych błoniach, na tłustych pastwiskach będę ich pas. Ja sam będę pas moje owce i sprawię, że położą się, mówi Bóg, będę szukał zagubionej i przyprowadzę spłoszoną i obwiążę to, co złamane i posilę słabą. Mamy złych pasterzy i mamy dobrego pasterza. I koniec tego rozdziału 34 Ezechiela właśnie zapowiada tego dobrego pasterza. Wzbudzę im sławną latorość. Już nie będzie, już nie będą niszczeni głodem w ziemi, ani nie będą znosili z nieba pogan. I poznają, że ja Pan jestem ich Bogiem. Jestem z nimi, a oni, dom Izraela, są moim ludem, mówiąc Pan Bóg. A wy, moje owce, owce mego pastwiska, jesteście ludźmi, a ja waszym Bogiem, mówi Pan Bóg. To jest ten Jezus, który przyszedł, z którym Żydzi mieli problem, zastanawiali się, czy to jest ten, czy to nie jest ten. Ale Micheasz prorokował, w 5 rozdziale Micheasza możemy przeczytać. A ty, Betlejem Efrata, chociaż jesteś najmniejszy wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą z Izraela. Powstanie i będzie paść w mocy Pana i w majestacie imienia Boga swego. I będą mieszkać spokojnie, bo już będzie on wielki aż po krańce ziemi. To jest ten pasterz zapowiadany dla Izraela i wiele, wiele proroc w Starym Testamencie zapowiadało właśnie tego dobrego pasterza. I był zły pasterz, który widzieliśmy w tym 6 rozdziale w zeszłym tygodniu. Andrzej o nim mówił. Herod, zepsuty, myślący o sobie, satrapa w zasadzie z nadania rzymskich cesarzy, sprawujący władzę, nie troszczący się o ludzi, myślący tylko o własnej sławie, własnej władzy. I mamy Jezusa, dobrego pasterza, który pomimo, że jest zmęczony, pomimo, że właśnie uczniowie wrócili, chcą odpocząć, ten Jezus lituje się nad tłumem albo jest poruszony miłosierdziem, widząc ich, że są jak owce, które nie mają pasterza. To jest dobry przywódca, dobry nauczyciel, to jest pocieszyciel. To jest Jezus, o którym możemy przeczytać. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja dam wam odpoczynek. To jest Jezus, który mówi wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę brać. Więc jeżeli mamy problemy, idźmy najpierw do dobrego pasterza, bo on chce nam poznać. Jakikolwiek grzech mamy, cokolwiek, idźmy do Boga. A jeżeli widzisz, że jest grzech śmiertelny w twoim życiu, idziesz na potępienie, to wiedz, że Jezus jest jedyną drogą pojednania z Bogiem. Uwierz, że Jezus umarł za twoje grzechy, abyś ty na wieki żył z Bogiem, był zawsze pojednany. I oddaj swoje życie Bogu i pozwól się prowadzić przez tego dobrego pasterza. Widzieliśmy tego dobrego pasterza, który pomaga uczniom, rozumie uczniów, a teraz dobry pasterz co robi? Uczy ludzi. To jest pierwsza rzecz, jaką Jezus robi. Uczy. Naucza ich. Uczy prawdy, objawia siebie, objawia swoją wolę, objawia Boga, przekazuje Słowo. To jest wielka miłość Boga dla nas, że mamy Słowo i przez to Słowo możemy poznawać Boga, bo jak inaczej byśmy poznali Boga? Jeżeli by nas natura naprowadziła, że jest ktoś, kto to stworzył, no to byśmy, no i co dalej? No, byśmy nie widzieli, więc to jest dobra wola Boża, łaska, że mamy Jego Słowo, możemy poznać Jego wolę. Czytając Słowo, to Słowo nas pociesza, prowadzi, wzmacnia, oczyszcza, koryguje, napomina. Mamy Słowo drukowane, mamy Słowo na komórkach, tabletach, w laptopach, w komputerach. To powinno być naszym codziennym pokarmem i naszym życiem. Może byśmy chcieli czegoś innego, no ale widzimy Jezusa, który jak dobry pasterz zaczyna od tego. Zaczyna od mówienia słowa i to jest słowo, w jaki sposób Jezus prowadzi nas, swoje owce. W Ewangelii Jana możemy przeczytać, że On idzie przed swoimi owcami, a owce idą za Nim, bo znają Jego głos. Jak znamy Jego głos? No przez słowo znamy Jego głos. Namiestnik ucieka, bo jest najemnikiem. Najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. A ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje owce mnie znają. Owce, czyli my wierzący, też gubiący się jak owce w życiu, ale mamy dobrego pasterza. Jezus też ostrzega, że te znaki i cuda, które pewnie byśmy chcieli widzieć i które chcieli widzieć ludzie wtedy, mogą być zwodnicze, bo Marek później cytuje słowa Jezusa. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść ile można, nawet wybranych. Dlatego słowo powinno być podstawą naszej wiary, podstawą tego, jak żyjemy, co myślimy i na tym powinniśmy się orientować. Oto słowo też buduje naszą wiarę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale mówi: wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Jezus wie, że ci ludzie z Galilei przyszli oglądać znaki i cuda, wyganianie demonów, ale daje szansę wszystkim, bo wśród nich mogą być ci, którzy naprawdę chcą Go poznać, naprawdę uwierzą, że jest tym oczekiwanym Mesjaszem. I Jezus uzdrawia też potem, naucza, jak mówią inne Ewangelie. I te cuda i znaki potwierdzają, że On jest tym namaszczonym, posłanym Zbawicielem. I robi się już późno, jest wieczór i uczniowie przychodzą do Niego i mówią: miejsce jest późne, a pora pusta. Odpraw tych ludzi, aby poszli do okolicznych osad i wsi i kupili sobie chleba, bo nie mają co jeść. A On im odpowiedział: wy im dajcie jeść. Zapytali Go: co mamy pójść? Czy mamy pójść i za 200 groszy kupić chleba i dać im jeść? Ciekawa dyskusja. Apostołowie mówią Jezusowi, co ma zrobić. Rozpuść ich do domu. To nie tylko oni mają z tym problem. Mamy historię opisaną w Ewangeliach w Łukaszu 10 rozdziale, kiedy Jezus przyszedł i do jednej wsi nauczał i tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła Go do swojego domu. Miała siostrę zwaną Marią, która usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słów. Ale Marta krzątała się wokół rozmaitych posług i podszedłszy powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. To nie tylko apostołowie mówili Jezusowi, co ma robić. No i trochę przekornie i trochę też na próbę Jezus mówi do uczniów: dajcie im jeść. A co oni, trochę zirytowani i żartobliwie, albo też przekornie mówią: mamy za 200 groszy albo 200 denarów pójść nakupić jedzenia. Dobra, było tam 5000 mężczyzn, a jeszcze inni apostołowie dodają, ewangeliści, oprócz kobiet i dzieci. Więc 10 000 to co najmniej ludzi tam było, a może i 15 000 osób. Więc nawet gdyby technicznie to było możliwe, to jakbyśmy sobie wyobrazili tych 12, którzy dla kilkunastu tysięcy ludzi idą i kupują jedzenie i przywożą i to rozdają. To nie jest możliwe. Bóg ma swoje rozwiązania, Bóg ma swoje Boże rozwiązania. I tak jak wszyscy się zastanawiali, kim jest Jezus, tak uczniowie dużo widzieli, dużo wiedzieli, ale też chyba jeszcze do końca nie rozumieli, z kim mają do czynienia, bo no, nam jest łatwo, bo my znamy historię, znamy Biblię i wiele się nauczyliśmy. I my znamy historię Izraela, który wyszedł z Egiptu, szedł do Ziemi Obiecanej, no i napotkali na ten pierwszy problem. Woda się skończyła, jedzenie się skończyło. I synowie Izraela mówili Obyśmy pomarli z ręki Pana w Egipcie, gdy zasiadaliśmy nad garncami mięsa, gdy najadaliśmy się dosyta, bo wyprawił nas Bóg na tą pustynię, aby nas zamorzyć głodem. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: oto spuszczę wam deszcz chleba z nieba. Lud będzie wychodził i każdego dnia będzie zbierał według swojej potrzeby. Manna się znudziła, więc czwarta księga Mojżeszowa, 11 rozdział, Izraelici znowu mówią, patrzą na nowo i mówią: kto nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek, a teraz nasza dusza usycha, bo nic innego przed oczami nie mamy oprócz tej manny. Zapomnieli, jakich Egipcjanie bili i też zabijali niemowlęta, widzą to z własnego punktu widzenia. Mojżesz się modli do Boga, żali się. Mówi: skąd wezmę mięso, aby dać temu ludowi? Płaczą bowiem przede mną, daj nam mięsa, abyśmy mogli jeść. No i Bóg daje swoje rozwiązanie i Mojżesz też się spiera z Bogiem. 600 tysięcy pieszych liczy ten lud pośród całego, którego mieszkam. A Ty powiedziałeś, Bóg, Ty, Bóg, powiedziałeś: daj mi mięso i będą jeść przez cały miesiąc? Czy można zabić tyle owiec i wołów, aby im wystarczyło? Czy można na nich zebrać wszystkie ryby morskie, aby mogli dostać, aby mieli dosyć? No i Bóg odpowiada tak pytaniem na pytanie. Czy ręka Pana jest za krótka? Teraz zobaczysz, że moje się słowo wypełni. Więc powinni coś pamiętać, że Bóg może zrobić wszystko. Potem mamy też przykład Eliasza u wdowy w Sarepcie Sydońskiej, gdzie Bóg przez Eliasza powiedział: mąka w dzbanie się nie skończy i oliwy w baryłce nie zabraknie, aż do dnia, w którym Bóg spuści deszcz na ziemię. Więc tak, Bóg może wszystko. I to jest test dla uczniów, ale z drugiej strony Jezus pokazuje, że jest Bogiem, który może wszystko. Nie tylko uciszyć wiatr, nie tylko zgromić te fale, nie tylko wskrzesić zmartwych, ale może stworzyć z niczego. Tak jak w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale autorzy listu do Hebrajczyków nam piszą: przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. A Paweł mówi w liście do Kolosan, że wszystko uczynił Jezus. Więc co powinni zrobić uczniowie? Zaufać Bogu, bo sami nigdy nie doświadczyli wcześniej tej boskiej mocy, nie byli świadkami. A jeżeli Jezus jest Bogiem prawdziwym, może zrobić chleb z niczego, ale wybiera troszkę inną drogę. Jezus się pyta: ile macie chleba? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: 5 i 2 ryby. I tam był chłopczyk, który miał 5 chlebów i 2 ryby. Mamy to opisane w innych Ewangeliach i moglibyśmy się zastanawiać, skąd na pustyni znalazł się chłopiec, który miał 5 chlebów. To dla nas 5 chlebów to jest 5 bochenków, więc wracał z zakupów, jeszcze 2 ryby mu dorzucili. To raczej są chlebki jęczmienne. To raczej jakaś mamusia wysłała tego chłopczyka i dała mu kolację albo jedzenie, więc to raczej jest 5 bułek jęczmiennych albo takich małych podpłomyków i 2 rybki, małe rybki. W innych Ewangeliach jest napisane. I to jest raczej kolacja albo posiłek tego chłopczyka, a nie 5 chlebów. Niezależnie, czy to jest 5 chlebków albo bułek jęczmiennych, które były pokarmem też dla ubogich ludzi, czy to jest 5 chlebów, to co to jest dla tych 100 tysięcy ludzi, którzy tam są zgromadzeni. Ale Jezus używa tego, co ma, aby uczynić to, co niemożliwe. Tam, gdzie uczniowie mówią: nie da się, tylko tyle mamy, haha, to Jezus mówi: to, co mam, wykorzystam. To, co macie, to ja użyję. Czyli Bóg używa tego, co naturalne, aby zrobić to, co nienaturalne. My mamy jakieś skromne możliwości, skromne obdarowania i to Bóg chce używać, żeby robić rzeczy, które są poza nasze siły, poza nasze możliwości, tak jak tutaj ponadnaturalne. Zaufać Bogu, zaufać w te cuda. Zaufać w historię opisaną w Biblii, ale smutne jest to, że Izraelici z jednej strony doświadczyli tych cudów, najedli się, a potem, kiedy Jezus wchodził do Jerozolimy, jednego dnia wołali: królu, królu, ten, który zasiądzie na tronie Dawida, a kilka dni później wołali: ukrzyżuj go. Cuda nie były tym, co zmieniały serce ludzi. To słowo jest tym, co daje nam siłę. To, co mamy teraz, dzisiaj, prowadzi nas. Więc Jezus kazał ich posadzić, tych 12 tysięcy ludzi, w grupach na zielonej trawie i usiedli po 50 i po 100. A wziąwszy te chleby i dwie ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił, połamał te chleby i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. Także te dwie ryby rozdzielił pomiędzy wszystkich. Tłum siada, jest uporządkowany, widzą, że nie ma jakichś sztuczek magicznych. Jest Jezus, podziękował, zaraz zje te dwie rybki i te 5 chlebków, ale widzą, że dzieli, rozdaje, widzą, jak to do nich przychodzi, jak to do nich trafia. To jest Bóg, który zaopatruje. To jest Bóg, o którym Abraham powiedział w pierwszej księdze Mojżeszowej, możemy przeczytać w 22 rozdziale. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał przed sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, aby wziął barana i złożył go na całopalenie zamiast swego syna. I nazwał to miejsce, i Abraham nazwał to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. To jest ten sam Bóg, działający tak samo. To jest Jehowa, Jehowa Jireh, Pan, który zaopatruje. Pan, dobry pasterz, zaopatruje lud, nie odsyła ich głodnych, tylko sam troszczy się o to, żeby mieli co jeść. I wszyscy jedli do syta, zabrali 12 pełnych koszy, kawałków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn. Mamy ucztę Heroda, królewskie dania, królewskie takie, na ile było stać Heroda, żeby się pochwalić przed wszystkimi, jaki to nie jest bogaty i co potrafi. I mamy prosty posiłek dla kontrastu. Chleb jęczmienny i rybki, ale to nie był zwykły chleb. To był chleb z ziarna, które nigdy nie rosło. To były rybki, które nigdy nie pływały w wodzie. To był cudowny posiłek. Tak? To też co wybieramy w naszym życiu. Czy to, co możemy sami sobie zrobić, co nam oferuje ten świat, królowie tego świata, czy nawet prosty posiłek, proste rzeczy, które mamy dzięki Bogu, dzięki Jezusowi. No trudno sobie wyobrazić w ogóle taką kolację z jedzenia, które jest cudownie stworzone. Ale to nas czeka. To nas czeka, ta prawdziwa uczta i radość ze spędzania czasu z Bogiem jest przed nami. Tutaj możemy cierpieć niedostatek, głód, może nam brakować, możemy być chorzy. Czasami taka też może być wola Boga, żebyśmy przeszli przez to życie z jakimś niedomaganiem, ale przed nami jest ta prawdziwa uczta i świętowanie. Izajasz w 25 rozdziale zapowiada tą ucztę. Izajasz 25 rozdział od 6 wersetu. Na górze Pana zastępów wyprawi wszystkim ludziom ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałego wina, z tłustych potraw ze szpikiem, z wina wystałego i czystego. To jest uczta, o której też w Księdze Objawienia możemy przeczytać w 19 rozdziale. Cieszmy się, radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka się przygotowała. Jego małżonka to jesteśmy my, wszyscy wierzący. I dano jej ubrać się w biały bisior, czysty i lśniący. Bisior to sprawiedliwość świętych. I napisz: błogosławieni, którzy są wezwali na ucztę baranka. I powiedział: to są prawdziwe słowa. Ucztę weselną baranka. Więc my będziemy na prawdziwej królewskiej uczcie. Zebrali 12 koszy resztek. To swoją drogą, to i tak, nawet gdyby to były resztki, to było niesamowite, że Jezus przygotował dokładnie tyle jedzenia, ile jest potrzebne dla tych dziesiątek tysięcy ludzi, 12 tysięcy ludzi. Ale z drugiej strony to słowo, te kosze, jak jest u nas napisane, to z greckiego to są takie koszyki, chlebaki podróżne. Więc apostołowie zebrali 12 takich chlebaków, no po to, żeby mieli na śniadanie jedzenie. Więc Jezus jest nie dosyć, że cudowny, cudotwórcą, to jest jeszcze precyzyjny w tym, co robi. W Ewangelii Jana możemy przeczytać, że po tym cudzie chcieli obwołać Izraelici, chcieli obwołać go królem. A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili: to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i go porwać, aby go obwołać królem, odszedł na jeden dzień w górę. Uzdrawia, wygania demony i jeszcze daje jedzenie. Tylko wygnać Rzymian z Izraela i mamy już cudowne królestwo. Taki był zamysł ludzi. Drogi Boże były inne, bo Jezus miał umrzeć za nasze grzechy. Czy wydarzyło się po tym cudzie jakieś przebudzenie? Może jacyś ludzie się nawrócili, czyli uwierzyli w Jezusa, że On jest tym Mesjaszem, ale pewnie niewielu. Jezus był tym zasmucony, bo później w Ewangelii Jana możemy przeczytać: zaprawdę, możemy przeczytać o tym, jak ganił ludzi, albo widział, że podążają tylko za jedzeniem, tylko za doczesnymi rzeczami. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie o pokarm, który nie ginie, o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który da wam Syn Człowieczy. Ale Jezus był tym wiernym pasterzem, zrobił co mógł. Następnego dnia już zrobił, nakarmił tych ludzi. Nie było cudownego śniadania. Cuda przeminęły, Jezus został z apostołami, zostało to słowo. Wiemy, że Królestwo Boże nie jest królestwem z tego świata, że jeszcze nadejdzie. Czekamy na wesele baranka, czekamy, aby ucztować naprawdę. Poznaliśmy w tych wersetach Jezusa, który jest dobrym pasterzem. Nawet kiedy jest zmęczony, kiedy chce udać się na odpoczynek, nie zostawia ludzi. Kiedy widzi apostołów, mówi im, co mają zrobić, prowadzi ich, chce, żeby odpoczęli. Kiedy widzi lud, który nie ma pasterza, robi wszystko, głosi im prawdę. Chcą, żeby poznali Go przez Słowo, żeby Go poznali. A potem troszczy się o rzeczy cielesne. Widzimy dobrego pasterza, Jezusa, który może zrobić wszystko. To jest dalsza odpowiedź na to pytanie, kim On jest. Tu wiatr, morze posłuszne, zmartwychwstania, uzdrowienia i panowanie nad materią. Kto pomyślał, to wiedział, że tylko Bóg może zrobić takie życie, że On jest prawdziwym Bogiem. Czy możemy zaufać Bogu? Jak możemy Jemu zaufać? Możemy przez Słowo. Jak możemy budować wiarę? Przez Słowo. Tak jak Dawid napisał w pierwszym psalmie. Że człowiek, który ma żyć, dobrze żyć, ma upodobanie w prawie Pana, nad jednym Jego prawem, rozmyśla we dnie i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc we właściwym czasie. Jego liść nie więdnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Rozmyślajmy, rozważajmy, studiujmy Słowo Pana, bo tak nas nasz dobry pasterz prowadzi. Jezus może uczynić to w naszym życiu. On jest Bogiem. Ale może po prostu przeprowadzić nas przez trudne chwile, przez burze, przez problemy. Może dać nam tylko siłę w czasie pokus, abyśmy wytrwali w tych pokusach i nie zgrzeszyli. Jezus jest dobrym pasterzem. Amen. Amen.